Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś bardzo ważny dzień dla polskiej marynarki wojennej, ponieważ ta formacja obchodzi setną rocznicę istnienia. Równe 100 lat temu, 28 listopada 1918 roku, marszałek Józef Piłsudski wydał dekret o powołaniu do życia marynarki wojennej. Z tej okazji odbyło się dzisiaj wiele uroczystości. Centralna, główna uroczystość odbyła się o 12 przy pomniku Polski Morskiej w Gdyni. Wcześniej jako Radio Gdańsk byliśmy także w Muzeum Marynarki Wojennej. Tam, przypomnę, również odbyła się dzisiaj uroczystość prezentacji nowej wystawy stałej. Nad tą wystawą pracowano przez ponad rok. No i dziś jeszcze do godziny 20 mogą Państwo za darmo oglądać tę wystawę. Jutro od 10 do 17 również jest taka okazja, aby zwiedzić Muzeum Marynarki Wojennej za darmo. A my teraz rozmawiamy z inspektorem Marynarki Wojennej, kontradmirałem Jarosławem Ziemiańskim. Setna rocznica istnienia Marynarki Wojennej to dobra okazja do tego, aby porozmawiać o podstawach. Do czego zatem potrzebna jest Polsce marynarka wojenna?
Marynarka wojenna często postrzegana jest przez pryzmat tylko i wyłącznie obrony morskiej granicy państwa. Jest to zdecydowanie więcej niż tylko morska granica zdefiniowana linią o 12 mil morskiej odległą od linii brzegowej, czy tutaj morze terytorialne. Jest to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na morskich obszarach. Jest to przede wszystkim zabezpieczenie bezpieczeństwa na wyłącznej strefie ekonomicznej. I działanie wszędzie tam, gdzie interesy państwa będą tego wymagały. Czyli powtórzę jeszcze raz. Bezpieczeństwo żeglugi, bezpieczeństwo transportu morskiego i przeciwdziałanie wszelkim działaniom, które rozwijając się z sytuacji kryzysowej do sytuacji konfliktu zbrojnego zmierzałyby do blokady portów morskich. Temu będziemy przeciwdziałali.
A obecnie, Pana zdaniem, jeśli mielibyśmy powiedzieć, z jakimi zagrożeniami musi liczyć się od strony morskiej Polska, to co to byłyby za zagrożenia?
To tak jak wspomniałem, przede wszystkim możliwość przerwania dostaw surowców strategicznych do zespołu portów Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście. Doskonałym przykładem jest nasz gazoport świeżo wybudowany w Świnoujściu, rafineria gdańska i szereg surowców strategicznych niezbędnych dla gospodarki narodowej.
A jak wygląda taka codzienność w marynarce wojennej właśnie od tej strony, na przykład osłony szlaków handlowych? Nasze okręty pływają po zatoce, pływają po morzu, kontrolują, czy na przykład nie pojawiają się jakieś nieznane jednostki, które mogą powodować zagrożenie?
Tak, reagujemy na wszelkie symptomy zagrożenia bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem posiadanych systemów zobrazowania sytuacji morskiej. Wykorzystujemy do tego zarówno okręty, które kierujemy do akwenów wskazanych przez nasze służby, które zajmują się stałym monitoringiem naszych obszarów morskich. Nie tylko okręty, bo również lotnictwo morskie ma tutaj swoje duże zadanie, także współdziałanie okrętów i sił lotniczych zapewnia nam odpowiedni poziom zobrazowania sytuacji, reagowania na wszelkie zagrożenia bądź symptomy tych zagrożeń, o których wspominałem.
Ostatnie lata pokazują, że polska marynarka wojenna była obecna, o tym także Pan mówił, była obecna nie tylko na Bałtyku, ale była także obecna na innych morzach, Morze Śródziemne. Tam już były na przykład misje, prawda? Misje, w ramach których braliśmy udział. Jak my jesteśmy przygotowani do tego, aby brać udział właśnie w misjach, na przykład na oceanach, na morzach świata, na Oceanie Atlantyckim, na Morzu Śródziemnym, pod względem sprzętowym?
Jeśli chodzi o możliwość działań sił marynarki wojennej poza akwenem Morza Bałtyckiego, nie mamy tutaj problemów z realizacją tych zadań, ponieważ marynarka wojenna jest manewrowym rodzajem sił i z samej nazwy i z posiadania okrętów realizuje te zadania nie tylko w najbliższym otoczeniu, tak jak wspominałem o Morzu Terytorialnym czy wyłącznej strefie ekonomicznej, tylko wychodzimy również poza Morze Bałtyckie, reprezentując tutaj nasze państwo, prezentując banderę, prezentując umiejętności naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych, współdziałając z państwami sojuszniczymi i partnerskimi. Także jesteśmy systematycznie obecni na Morzu Północnym, Norweskim, Śródziemnym, Czarnym i Egejskim, czasami na Atlantyku również, w ramach ćwiczeń sojuszniczych, w ramach działań tutaj z partnerami. Przykładem jest tutaj wydzielanie naszych okrętów do stałych zespołów sił NATO. Mam tutaj na myśli nasze fregaty ORP generał Kazimierz Pułaski, ORP generał Tadeusz Kościuszko, które wydzielamy do stałego zespołu sił NATO, grupa pierwsza i druga, bo mamy już te epizody za sobą. Przez wiele lat uczestniczyliśmy w operacji Active Endeavor na Morzu Śródziemnym, również w operacji tutaj przeciwdziałania niekontrolowanej migracji z Afryki Północnej, z Syrii, gdzie wydzieliliśmy naszą fregatę ORP generał Tadeusz Kościuszko. Innym przykładem naszych praktycznie stałych działań jest wydzielanie niszczycieli min do stałych zespołów Sił Obrony Przeciwminowej, grupy pierwszej, grupy drugiej. Dowodziliśmy już trzykrotnie tymi zespołami natowskimi. Także dla nas jest to, można powiedzieć, chleb powszedni, działanie poza Morze Bałtyckim.
Jeśli chodzi o wysyłanie okrętów do stałych zespołów sił NATO, no to w najbliższym czasie będzie dotyczyło to naszej fregaty rakietowej ORP Pułaski, która ostatnie miesiące bardzo mocno przepracowała, prawda? Była obecna w wielu różnych miejscach i to był naprawdę trudny czas dla żołnierzy.
Tak, to prawda. Tutaj załoga naszej fregaty ORP generał Kazimierz Pułaski wyszła w morze na rejs nawigacyjno-szkoleniowy, określając to językiem fachowym, na ponad 3 miesiące, realizując zadania na Atlantyku, gdzie wykonaliśmy strzelanie rakietowe uzbrojeniem przeciwlotniczym. Było to duży wysiłek załogi, szkoleniowy, treningowy, utrzymanie okrętów sprawności technicznej.
A skupmy się na tym, jeśli mogę wejść w słowo, panie admirale, bo to był taki moment, który odbił się bardzo głośnym echem, prawda? Czyli to strzelanie rakietowe. Pierwsze w historii naszych fregat rakietowych strzelanie z tych rakiet przeciwlotniczych SM-1. Jak to przebiegało? Bo oczywiście mamy oficjalne komunikaty, które mówią, że wszystko się udało, że zakończyło się to powodzeniem. Tam rzeczywiście wszystko zagrało. Możemy powiedzieć, że nasi żołnierze, którzy wcześniej przygotowywali się do tego teoretycznie, kiedy przyszedł czas sprawdzenia w praktyce, to tam wszystko zagrało?
Tak, oczywiście zawsze jest jakiś element niepewności, realizując tak złożone zadania jak strzelanie rakietowe po raz pierwszy. Wyszkolenie załogi, jeśli chodzi o realizację zadań ogniowych z wykorzystaniem uzbrojenia rakietowego, jest tym chyba tak zwana górna półka, najwyższe umiejętności, które musimy już wtedy posiąść, żeby te strzelania bezpiecznie przeprowadzić, bezpiecznie i efektywnie. I to nam się udało, to nam wyszło, mówiąc językiem kolokwialnym. Także chcielibyśmy realizować to z wykorzystaniem drugiej fregaty, a może i w przyszłości powtórzyć ORP tym samym okrętem, ORP generał Kazimierz Pułaski. Ale to czas pokaże, ponieważ czas eksploatacji, czy tutaj służby fregat
powoli dobiega końca.
Jest określony i w zależności od stanu technicznego okrętu będziemy mogli to powtórzyć jeszcze, czy też nie. Czas pokaże.
Dziennikarze, którzy zajmują się marynarką wojenną, wielokrotnie mieli okazję z bliższej bądź dalszej odległości obserwować różne ćwiczenia, ale z oczywistych względów strzelania rakietowego z rakiet przeciwlotniczych podziwiać nie mogliśmy. Jak to wygląda w praktyce? Czy to są cele, które poruszają się, jakieś cele powietrzne? Czy do czego trzeba trafić, żeby uznać, że rzeczywiście ten test się udał?
Jestem ograniczony, jeśli chodzi o możliwości przekazania tych informacji.
Tajne przez poufne?
Mówiąc językiem ogólnym, tak, ponieważ są to strzelania wykonywane tutaj na poligonach zagranicznych. Mamy określone umowy, pewnych rzeczy nie mogę ujawniać. W każdym razie cel był bardzo wymagający. Uzbrojenie, stacje relegacyjne, ten sprzęt, który umożliwiał śledzenie celu, potem mówiąc ogólnie, namierzenie go, wykonanie strzelania. Przeprowadziliśmy to tak zgodnie ze sztuką bojową, także według mnie wszystko zagrało bardzo dobrze i na tyle obiecująco, że sądzę, że powinniśmy dalej kontynuować tego typu zadania.
Panie admirale, a jeśli mielibyśmy spojrzeć szerzej na marynarkę wojenną, jaki jest jej obecny stan? Jakie są jej mocne strony, a jakie są jej słabości?
Jeśli chodzi o mocne strony, to zacząłbym przede wszystkim od stanów osobowych. Kadra oficerska, podoficerska, marynarska to jest zgrany zespół ludzi, który chce poświęcić swoje młode lata w średnim wieku i nawet już w takim, może nie seniorskim, ale zbliżającym się do tak zwane 50+, do 60 roku życia, który po prostu wie, po co służy, jaki jest sens służby i jesteśmy po prostu tutaj zdeterminowani, poświęcamy się tej służbie. Wiemy, dlaczego służymy i co jest naszym celem.
Najwspanialszy żołnierz, najlepiej wyszkolony, niewiele zrobi bez sprzętu wysokiej jakości, nowoczesnego, innowacyjnego. Jak pod tym względem wypada marynarka?
No to właśnie miała być tutaj moja kolejna część zdania czy wypowiedzi. Mamy elementy, co do których możemy się pochwalić i tutaj nie chcę mojej wypowiedzi ograniczać tylko i wyłącznie do sił okrętowych, do okrętów jako takich, bo marynarka wojenna to również jednostki brzegowe, które zabezpieczają logistycznie sił okrętowe, bo bez wsparcia logistycznego w portach wojennych nie byłoby tutaj efektywnego działania w morzu. Jeśli chodzi o jednostki, które wspierają nas na lądzie, mam tutaj na myśli pododdziały chemiczne, saperskie, przeciwlotnicze. To wszystko stanowi jeden wielki zespół, którym musimy współdziałać i robimy to w czasie szeregu ćwiczeń o różnej skali trudności, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Także tutaj jednostką brzegową, którą możemy się pochwalić, bo należy się ją chwalić, jest morska jednostka rakietowa. Jeśli chodzi o pododdziały przeciwlotnicze, dywizjon przeciwlotnicze, to przede wszystkim systemy kierowania i kierowania ogniem krajowej produkcji. Także to jest naprawdę coś, co można pokazać i wręcz chwalić się tym uzbrojeniem. Jeśli chodzi o okręty, to są kutry rakietowe typu Orkan z najnowszym uzbrojeniem w tej klasie porównywalnym tutaj z rakietami morskiej jednostki rakietowej, podobny typ uzbrojenia. No, najnowsze okręty, które weszły, to jest ORP Kormoran przede wszystkim, czyli projekt krajowy, czym należy chwalić, bo to nie jest oczywiste w wielu państwach o rozwiniętym przemyśle stoczniowym, że wybudowaliśmy okręt na podstawie własnego projektu, z biura projektowego Polski. Sprzęt, który jest, to jest różnych firm, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, ale wykonaliśmy ten okręt. Co więcej, została podpisana w zeszłym roku umowa na budowę kolejnych okrętów już w serii, bo ORP Kormoran jest jednostką prototypową, którą cały czas jest poddawana serii testów w morzu. 5 grudnia nastąpiła uroczystość położenia stępki pod pierwszy okręt tego typu.
Seryjne.
Seria holowników, mieliśmy okazję jakiś czas temu spotkać się, H-11 Bolko. Będzie to 6 holowników, nowoczesnych holowników, które zabezpieczą i wymienią jednocześnie tutaj tą serię czy flotę holowników w obu flotylach, w 3. flotyli okrętów i 8. flotyli obrony Wybrzeża. No i trwają próby morskie. Dosłownie w zeszłym tygodniu w morze wyszedł ORP Ślązak. Także po raz pierwszy uruchomił siłownię okrętową. Podlega sprawdzeniu wielu systemów. Jeszcze z załogą stoczniową, ale wszystko wskazuje na to, że doczekamy momentu, kiedy ORP Ślązak wejdzie do składu marynarki wojennej już z załogą oficerów, podoficerów, marynarzy stanowiących skład marynarki wojennej, a nie z załogą stoczniową.
Ja już nie chcę mówić oczywiście o tym, jak długo stocznia to budowała, bo o tym mówiono przez minione lata bardzo dużo. Skupmy się na samym okręcie, na samym Ślązaku. Wiele wskazuje na to, że on prędzej czy później, ale do służby w marynarce wojennej po przejściu wszystkich prób stoczniowych, potem prób morskich, że on do służby w marynarce wojennej wejdzie. Czy pana zdaniem, bo już zaczynają pojawiać się takie głosy, mówił o tym na przykład kilka dni temu prezes PGZ Stoczni Wojennej, czy pana zdaniem ten projekt powinien być kontynuowany? Czy powinien być ze względu, jak twierdzą niektórzy, ze względu na to, że wywodzi się jeszcze z lat 90., czy powinien być zarzucony?
Marynarka wojenna potrzebuje okrętów tej klasy.
Korwet.
No nie chciałbym tutaj ograniczać się do konkretnego typu okrętu. Ja mówię o okrętach nawodnych jako takich, bo zabezpieczenie grup taktycznych czy zespołów okrętów, jeśli chodzi o zwalczanie okrętów nawodnych, obronę przed środkami napadu powietrznego, czyli tak zwaną obronę powietrzną, mogą zapewnić okręty klasy fregata i w ograniczonym zakresie, ale to wtedy mówimy już o grupie taktycznej, a nie zespole okrętów, okręty klasy korweta. W zależności od tego, jaka decyzja będzie podjęta, czy będziemy jednak starali się te zdolności bojowe podwyższyć, czytaj, zapewnić parasol ochronny nad zespołami okrętów, czy też ograniczymy te zdolności bojowe, to też o takim typie okrętów możemy mówić. Nie zgodziłbym się z tezą, że ORP Ślązak jest okrętem no, już niespełniającym tutaj naszych wymagań. ORP Ślązak był planowany jako korweta wielozadaniowa. On w tej chwili, kończymy jego budowę i okręt zostanie wcielony do Marynarki Wojennej jako okręt patrolowy. Patrolowy ze względu na systemy bojowe, które on w tej chwili posiada na sobie. Są to przede wszystkim systemy artyleryjskie, czyli artyleria morska plus lądowisko dla śmigłowca, czyli może współdziałać ze śmigłowcem. Stacja radioakcyjna, bardzo nowoczesna, uzbrojenie artyleryjskie, bardzo nowoczesne, no najnowsze praktycznie, jakie jest stosowane na okrętach tej klasy. Zachowaliśmy potencjał modernizacyjny na ORP Ślązak, także istnieje możliwość dozbrojenia go i stworzenia, czy powrotu do pierwotnych planów stworzenia okrętu wielozadaniowego, który będzie miał systemy rakietowo-artyleryjskie, a nie tylko artyleryjskie. Patrząc na naszego zachodniego sąsiada, bo ORP Ślązak jest przecież okrętem zbudowanym na podstawie licencji otrzymanej czy zakupionej ze stoczni Blohm+Voss, niemieckiej stoczni, Marynarka Wojenna Niemiec stworzyła dywizjon korwet rakietowych właśnie tego typu, MEKO A100, w składzie 5 okrętów. Co więcej, niedawno podpisano umowę na budowę kolejnych 5 okrętów tego samego typu. Także tutaj no, nie mogę się zgodzić właśnie z tym stwierdzeniem, że to jest okręt, który nie spełnia zadań stawianych przed marynarkami wojennymi, bo niemiecka marynarka wojenna realizuje zadania w rejonach oddalonych właśnie tym typem okrętów na Morzu Śródziemnym i nawet w rejonie rogu Afryki.
Ale domyślam się, tak rozumiem przynajmniej z pana słów, że gdyby ktoś pytał pana o to, w jakiej formie Ślązaki kolejne powinny powstać, to w tej formie pierwotnej, w tej formie z uzbrojeniem artyleryjsko-rakietowym.
No, tak jak wspomniałem, no, my w tej chwili budujemy okręty pomocnicze, czyli to są okręty wsparcia bojowego, mam na myśli niszczyciele min, holowniki, mówimy o ratowników, tak, że to już się dzieje. Okręty logistyczne też mamy w planach, ale to jest logistyka, to jest wsparcie, tak? Czyli to jest wsparcie bojowe, ale dla tych okrętów również musimy zapewnić osłonę. Jeśli nie będziemy budowali, ja to nazywam głównych sił floty, czyli nie będzie fregat, nie będzie bądź korwet, w zależności od decyzji tutaj, jakie zdolności chcemy posiąść, no to nie budujemy tego centrum sił okrętowych, które zabezpieczy im bezpieczne wykonywanie zadań. Bo przykładowo, jeśli mówimy o tym, że Marynarka Wojenna ma zapewnić bezpieczeństwo szlaków żeglugowych, bezpieczeństwo podejść do portów wojennych i do zespołów portów handlowych, wcześniej się mówiliście Gdynia-Gdańsk, żeby zapobiec blokadzie morskiej, to niszczyciele min nie mogą, czy trałowce nie mogą realizować tych zadań bezpiecznie, jeśli nie będą miały właśnie obrony powietrznej od tych właśnie okrętów wielozadaniowych. Jeśli nie zbudujemy takich okrętów, no to mówimy tutaj, że zapewniamy pewne bezpieczeństwo, ale ono jest, powiem szczerze, że no, mocno iluzoryczne. To jest bardziej takie myślenie pod tytułem, że zabezpieczymy to okrętami o mniejszych zdolnościach, no ale przy współczesnej technice, przede wszystkim tutaj czy okrętów wielozadaniowych, które ewentualnie strona przeciwna mogłaby stosować, czy lotnictwie, które wykorzystuje różne tutaj środki, nowoczesne środki bojowe, no to w mojej ocenie posiadanie takich okrętów wielozadaniowych, różnych klas jest jak najbardziej potrzebne i celowe.
Mówimy o okrętach, które są budowane teraz lub będą budowane w najbliższych latach. A w jakim kierunku Pana zdaniem zmierza marynarka wojenna, czy marynarki wojenne generalnie siły morskie, jeśli mielibyśmy spojrzeć na to całościowo? Czy to są na przykład okręty bezzałogowe, czy to jest jednak coś, z czym nawet za 50 lat nie będziemy mieli do czynienia, Pana zdaniem?
Jeśli chodzi o marynarki wojenne, tak obserwując trendy rozwojowe, nie tylko tutaj państw europejskich, ale również patrząc chociażby na Stany Zjednoczone, które wprowadziły niszczyciel Zumwalt i prawdopodobnie drugi będzie, a mówi się też o budowie trzeciego. Zmierzają w stronę okrętów no jak najbardziej wielozadaniowych, silnie uzbrojonych, ale tendencją chyba powszechną staje się duże ograniczenie liczebności załogi. Także bardzo mocno wchodzi automatyzacja całego procesu walki.
To jest, przepraszam, że wejdę w słowo, trochę tak jak z niszczycielami min, prawda? Kormoranowi też przyświecała ta idea, żeby człowieka od zagrożenia trzymać daleko.
Tak, to prawda. Także tutaj właśnie mówiąc o niszczycielu min, to tam możemy również pokazać, że te systemy autonomiczne, bezzałogowe, to już mamy od wielu lat. Nawet na niszczycielach min, które obecnie eksploatujemy, projektu typu Krogulec. Także tutaj mamy nawet osiągnięcia, które możemy się pochwalić osiągnięciami Politechniki Gdańskiej, które takie pojazdy tutaj dla naszej marynarki wojennej jako prace prototypowe wdrażała, a teraz już są to pojazdy seryjne i tutaj z sukcesami eksploatujemy od wielu lat, wspierając to również techniką tutaj zachodnią w różnych innych tego typu pojazdach. Ale czy doczekamy sytuacji, że okręty nowo budowane będą okrętami bezzałogowymi? No nie wiem. Wydaje mi się, że raczej idziemy w stronę właśnie konstrukcji okrętowych, tak jak to tutaj nasz sąsiad z północy, czyli marynarka wojenna Szwecji, buduje swoje korwety w tej technologii stealth i nawet mam wrażenie, że Amerykanie wzorowali się, tylko skala po prostu jest większa. Z korwety przeszli od razu do niszczyciela. I no, kształt okrętu w technologii stealth jest faktycznie kształtem zupełnie odmiennym od tych sylwetek, które widzimy na co dzień. No niemniej jednak one chyba jeszcze muszą być solidnie testowane, przez wiele lat sprawdzane. Nie sądzę, żeby w najbliższych dekadach pojawiły się okręty bezzałogowe. Przykładem chociażby siły powietrzne, które już od wielu lat testują, sprawdzają bezzałogowe systemy. Pewne już oczywiście działają, ale jeszcze nie doszliśmy do etapu samolotów bojowych bezzałogowych. Taka technologia prawdopodobnie, sądzę, że nawet jest osiągalna w lotnictwie, ale chyba mentalnie jeszcze nie możemy się przestawić. Na okrętach wydaje mi się, że cały czas możemy mówić o zmniejszeniu liczebności załogi, ale żeby to był okręt, nie chcę użyć słowa widmo, bez załogi, to raczej nie w najbliższym czasie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Naszym gościem był kontradmirał Jarosław Ziemiański, inspektor marynarki wojennej. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta, a dzisiejszą audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia za tydzień.
Boże, nasze Boże, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec. Albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.